Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Edwardzie, księże biskupie Stanisławie, biskupie Teofilu, czcigodni kapłani, diecezjalni, zakonni, drodzy siostry i bracia w Chrystusie. Tegoroczny Dzień Świętości Kapłańskiej posiada szczególne znaczenie z uwagi na znaczące wydarzenia w Kościele Powszechnym i w diecezji kaliskiej. Niedawno przeżywaliśmy kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Obchodziliśmy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski, a w dniu wczorajszym w katedrze miało miejsce powitanie i rozpoczęcie peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży w diecezji kaliskiej. Proszę przyjąć treść niniejszej konferencji jako moje pokorne świadectwo wydarzeń, które towarzyszą nam w obecnych dniach. W ramach tej refleksji odniesiemy się do trzech obrazów. Pierwszym będzie Krzyż Światowych Dni Młodzieży, drugim świadectwo życia kapłańskiego księdza kardynała Joachima Meissnera, który jest pośród nas, trzecim natomiast refleksja świętego Augustyna o grzechu. Ten pierwszy obraz. Wczoraj o godzinie 18 w obecności księdza biskupa, księdza kardynała, kapłanów, młodzieży, młodzi ludzie na swoich ramionach wnieśli ten krzyż do naszej katedry. To było niezwykłe wydarzenie. Młody człowiek niesie krzyż Chrystusa, pokazując w ten sposób swoją wiarę, ale także określając swoje życie. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy słowa z listu świętego Pawła do Kolosan. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Umrzeć dla grzechu oznacza doświadczyć krzyża i łaski Chrystusowego zmartwychwstania. Krzyż Światowych Dni Młodzieży, zwany także Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie jubileuszu odkupienia w 1984 roku. Papież mówił wtedy: nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. Odtąd krzyż ten pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki, Australii. W roku 2003 papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary, ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani, mówiąc wtedy: dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą matkę. Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym. Ciekawa jest ta historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Może warto w tym miejscu wspomnieć, iż geneza sięga 13 marca 1983 roku, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia w pobliżu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie Centrum Młodzieżowego San Lorenzo. W homilii wówczas wygłoszonej papież powiedział: centrum staje się w ten sposób siłą rzeczy miejscem, w którym ma królować krzyż. Dokąd pójść w tym świecie z grzechem i winą bez krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje naszą solidarność i zachęca do ofiary za innych. I młodzież, która była skupiona wówczas w tym ośrodku, w wyjątkowy sposób włączyła się w uroczystość otwarcia roku odkupienia właśnie w 1983 roku. Tego dnia właśnie młodzież przyniosła ten krzyż, który wykonała o wymiarach 380 cm wysokości, 175 cm szerokości. I ten krzyż został włączony do procesji pokutnej, która rozpoczęła się, a procesji tej przewodniczył Jan Paweł II. Dalej ten krzyż został ustawiony obok konfesji świętego Piotra i stał się takim znakiem nadzwyczajnego jubileuszu odkupienia. Przebywał on w bazylice 394 dni aż do zakończenia roku świętego, a obecnie towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży. Obecność Krzyża Światowych Dni Młodzieży pośród nas skłania nas także do refleksji nad moim życiem. Świadomy moich grzechów i upadków staję również i ja przy Krzyżu Chrystusa, szukając w nim ratunku i zbawienia. Zadaję sobie pytanie, czy niosę ten krzyż jako znak miłości wobec każdego człowieka? Czy miłuję ukrzyżowanego ponad wszystko? Czy głoszę moim życiem i postępowaniem, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, jedyne zbawienie? Drugi obraz. To świadectwo życia księdza kardynała Joachima Meissnera, który został zaproszony, aby przewodniczyć naszemu dzisiejszemu zgromadzeniu mszy świętej w Bazylice Sanktuarium Świętego Józefa. I pragniemy to świadectwo życia odczytać w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Raz jeszcze przypomnijmy te słowa. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Ksiądz kardynał, który przybył do nas, urodził się w 1933 roku we Wrocławiu, ale kiedy rozpoczęła się później wojna wraz z rodzicami, uciekł z tych terenów, przebywał na terenie wschodnich Niemiec, studiował w Magdeburgu, w Erfurcie, święcenia przyjął w 1962 roku, ale pracował także jako duszpasterz. W 1975 roku mianowany biskupem pomocniczym administratury apostolskiej w Erfurcie. W 1980 roku został biskupem Berlina, a później, 8 lat później, także arcybiskupem Kolonii. Dnia 25 grudnia ubiegłego roku ksiądz kardynał ukończył lat 80. Kilka miesięcy temu przeszedł już stan spoczynku, emerytury, chociaż jest bardzo aktywny i bardzo cieszymy się z jego obecności pośród nas. Ale proszę pozwolić, że ta obecność kardynała stanie się także okazją do zaczerpnięcia z jego nauczania niektórych myśli. Na język polski zostały wydane różne pozycje, wywiady, kilka książek, ale przygotowując się dzisiaj do tej refleksji, natrafiłem na taką książkę Księżna i kardynał, rozmowy o wierze i tradycji. Ksiądz kardynał odpowiada na pytania księżnej Glory Turn und Taxis. To jest rodzina książęca, która zamieszkuje w Ratyzbonie w Niemczech. A może warto tu przypomnieć, że księstwo krotoszyńskie, Krotoszyn, należał przez prawie 100 lat do księstwa Turn und Taxis. A więc ta historia w jakiś sposób może być nam bliższa. I księżna stawia kardynałowi kilka pytań. Ja pozwolę sobie przeczytać niektóre z nich. Jedno z nich brzmi tak. Jak spowiada się kardynał? Na które nasz gość odpowiada. Właściwie tak samo jak podczas pierwszej spowiedzi przed pierwszą komunią świętą. Od ponad 45 lat jestem kapłanem. Po tylu latach ma się już pewne doświadczenie w kwestiach rachunku sumienia. Codziennie wieczorem stawiam sobie jedno pytanie. Co dzisiaj było moim priorytetem? Czy był to Jezus? A może ktoś inny albo coś innego? A może ja sam? Jeśli dochodzę do wniosku, że nie był to Jezus, wiem, że muszę szybko przywrócić moje życiowe logarytmy do właściwego porządku. Powtarzam też moim klerykom. Wyobraźcie sobie jakiegoś małżonka, który podczas modlitwy wieczornej stwierdza, że jego myśli zaprząta cały czas jakaś inna kobieta, dominując w myślach i uczuciach. Jeśli prędko nie zrobi z tym porządku, pewnego dnia dojdzie do nieszczęścia. Tak samo jest z kapłanem. Jeśli cokolwiek innego stanie się dla niego priorytetem, siłą rzeczy Chrystus będzie odgrywał rolę drugorzędną, a to byłby skandal dla kapłana. Tak więc każdego dnia muszę robić porządek w moim sercu, by Chrystus został najważniejszy. Wydaje się, że w tym wyznaniu ksiądz kardynał sięga do myśli świętego Augustyna, który kiedyś powiedział, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Nasz gość także podkreśla, że grzech jest zawsze zdradą miłości. Już samo słowo grzech, co prawda w języku niemieckim, Sünde, brzmi jak odseparowanie, odłączenie. Składa się jakby z tych słów sondern, czyli coś rozłączyć, wyrwać. Popełniając grzech, dokonujemy jakiegoś rozłamu. Każdy grzech jest więc odseparowaniem od jakiegoś ty, przerwaniem relacji. I tylko wtedy człowiek zrozumie, czym jest grzech, gdy rozpozna owo ty, które mamy nie tylko na płaszczyźnie horyzontalnej, ale i na płaszczyźnie wertykalnej. Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, że grzech nie jest jedynie wykroczeniem przeciw świętości Boga. Rani się nie tylko Boga, ale rani także siebie samego. Zniekształceniem tego obrazu Boga we mnie jest to, o czym pisze ksiądz kardynał. Wielu popełnia błąd, sądząc, że grzech jest chorobą. Kto jest chory, musi iść do lekarza. Jeśli jestem grzesznikiem, potrzebuję przyjść tylko pod krzyż Chrystusa. Krzyż jest jedynym miejscem, w którym grzech zostaje zmieniony w łaskę. Minus w plus. Minus świata dzięki ofierze krzyża Chrystusa zamieniono w plus. W tym miejscu warto przytoczyć kolejne pytanie księżnej. Dziś, gdy ludzie słyszą o związku grzechu z katolicyzmem, z Kościołem, o zdradzie małżeńskiej, o antykoncepcji, bigamii i tak dalej, czy to dla Kościoła najcięższe grzechy? W odpowiedzi kardynał odpowiada. Apostoł Paweł powiedział, że tak zwane grzechy ciała są szczególnie niebezpieczne, bo obciążają nie tylko duszę, ale i ciało, tym samym zatruwając jedność duszy i ciała. Ale one nie są na pierwszym miejscu, że się tak wyrażę. W gruncie rzeczy to klasyczne uzależnienia, stanowiące zagrożenie dla nas ludzi, niepohamowane ambicje, żądza posiadania, żądza przyjemności. Kiedy uzależnienia zaczynają mnie kontrolować, niszczą mnie jako człowieka, to logicznie można przedstawić to tak. Człowiek transcenduje, to znaczy przekracza samego siebie, gdy kieruje swoje myśli ku Bogu. nie potrafi już myśleć dalej niż o sobie, kiedy nie umie myśleć wertykalnie, pozostaje na płaszczyźnie horyzontalnej, musi potem w jakiś sposób zaspokoić swój głód wieczności, który ma w sobie, a który stara się odsuwać jak najdalej od siebie za pomocą ziemskich dóbr, to jednak nigdy nie prowadzi do nasycenia, lecz pozostawia jeszcze większe łaknienie. Warto więc w tym kontekście zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające, powiedzmy, z używania. Ksiądz kardynał powiada, że lubi przysłowie: kto nie używa, jest bezużyteczny. Jeśli jednak przyjemność, używanie zawładną człowiekiem, niszczą go, fałszywy wniosek współczesnego społeczeństwa, który po części przenosi się również na życie duchownych, polega na przekonaniu, że w tym krótkim życiu trzeba spróbować wszystkiego, bo po śmierci nic już nie ma. To jest wizja życia bez Boga. Wtedy rzeczy tego świata wchodzą na pierwsze miejsce. Pieniądze, władza, konsumpcja. A w ostatnim czasie, pisze kardynał, doszło do tego jeszcze jedno uzależnienie od wydarzeń. Jedno przeżycie goni następne. I biada temu, kto jedzie na urlop, po prostu odpocząć, zamiast przeżyć aktywny, pełen wrażeń urlop z przygodami. Szukamy zaspokojenia i cierpimy na głód wrażeń, a tymczasem nasze serca uspokajają się, o czym mówi już święty Augustyn, w Bogu. Potrzeba więc znaleźć na nowo drogę do takiego przeświadczenia, że Bóg jest najważniejszy. W rozmowie z księżną pada kolejne pytanie pod adresem naszego gościa. Ksiądz kardynał jest szalenie zapracowanym człowiekiem. Od rana do wieczora spotkania. Jak często pojawia się przeświadczenie, że jednak to nie Jezus grał najważniejszą rolę tego dnia? Och, niestety zdarza się to często. Po wygłoszonym kazaniu bardzo często zastanawiam się, czy mówiłem w taki sposób, że przekazywałem Słowo Boże. Każde kazanie wygłaszam więc najpierw przed samym sobą, zanim wystąpię przed ludźmi. Apostoł Paweł mówi o niebezpieczeństwie zagubienia samego siebie, mimo że inny głos głosi się morały, kaznodzieja może szybko zboczyć z drogi, często zupełnie nieświadomie. Dlatego każdego dnia tak się modlę. Boże, zachowaj mnie w pierwotnej miłości Chrystusa. Mam tu na myśli duchową świeżość, stan zakochania w wielkim, wspaniałym Bogu, którego wysławiać i podziwiać można bez końca, choćby dlatego, że powołał mnie do życia. Ale są też dni, pisze ksiądz kardynał, kiedy człowiek, spoglądając w lustro, najczęściej uciekłby jakby najdalej od siebie samego. Ale człowiek wierzący zawsze może powiedzieć: nie ma powodów, by uciekać od siebie samego, ponieważ Bóg ciebie zechciał, a skoro tak, to z pewnością znalazł w tobie coś pozytywnego. Ludzie często cenią, kochają drugiego człowieka za coś konkretnego, za urodę, za wdzięk, za polot, za dowcip, za wiele innych rzeczy. Bóg jest niekoniecznie bardziej hojny i wspaniałomyślny. Kocha każdego człowieka, zanim ten człowiek cokolwiek uczyni. Kocha go dla niego samego. Ze względu na tę miłość nie cofa się przed człowiekiem, gdy człowiek traci urodę, humor czy rozum. Z objęć Bożej miłości nie można wypaść. W związku z rachunkiem sumienia, o którym wcześniej nasz gość mówił, towarzyszy mu pewna nieustanna myśl. Sen jest symbolem umierania. W perspektywie rachunku sumienia oznacza to: zaśnij teraz tak, abyś mógł przedrzemać aż do niebieskiego Jeruzalem. Staraj się, by nic nie oddzielało cię od drugiego człowieka, zanim położysz się spać. Jeśli chodzi o spowiedź, to kardynał wyznaje: spowiadam się co 4 tygodnie, kiedy mój wikariusz przynosi mi w grudniu kalendarz na nowy rok. Pierwsze, co robię, to zapisuję 12 terminów spowiedzi. Proszę mi wierzyć, przed każdym terminem spowiedzi pojawia się tyle nieprzewidywalnych, rzekomo ważniejszych spraw, które z powodzeniem mogłyby być oderwane albo oderwać mnie od spowiedzi, ale ustalone sztywno terminy pomagają mi wybrać dobrze. I może jeszcze jedno wyznanie naszego gościa, który pisze: szatan dobrze wie, jak łapać ludzi. Święty Filip Neri zwykł mawiać: Panie, nie dowierzaj Filipowi. Tak ja powtarzam sobie: nie dowierzaj Joachimowi. Drodzy, zapewne te słowa są wyrazem wielkiej pokory i wielu doświadczeń życiowych, o których z pewnością dzisiaj usłyszymy w Bazylice świętego Józefa. Natomiast niech to świadectwo życia księdza kardynała będzie dla nas okazją, abyśmy pochylili się nad słowami, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Pytanie o miłość do Chrystusa jest dla każdego z nas bardzo ważne i z pewnością pojawiało się w naszym życiu często, w czasach młodości, w seminarium duchownym, przed ważnymi momentami, przed decyzjami, które podejmowaliśmy w naszym życiu, czy wtedy, kiedy usłyszeliśmy głos: pójdź za mną, czy miłujesz mnie? I ostatni obraz, który dzisiaj się pojawia, to krótka refleksja świętego Augustyna. Święty Augustyn wydaje się być bardzo bliski tym myślom, które tutaj zostały przedstawione, ale szczególnie psalm 51, który dzisiaj również usłyszeliśmy, słynny psalm pokutny: zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, według wielkiej litości Twojej zgładź nieprawości moje. I święty Augustyn kiedyś w pewnym komentarzu do tego psalmu, zatytułowanym Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, pisze o tym, jaka powinna być postawa wobec grzechu. Pragnę się z tym z Wami podzielić z uwagi na to, że od wielu lat te słowa świętego Augustyna są dla mnie zachętą do pokuty. Święty Augustyn mówi o takich 4 krokach. Pierwszym z nich: by grzesznik mógł się podnieść z grzechu, musi prosić Boga o pomoc. Augustyn zauważa, że grzesznik jest człowiekiem, który utracił nadzieję. Upadł on, leży i błaga, aby Bóg go podniósł. Jest on podobny do człowieka, który zdolny jest zadawać rany, ale sam siebie uzdrowić nie zdoła. Po prostu potrzebujemy lekarza, który nas uzdrowi z choroby i z grzechu. Dlatego nie można się usprawiedliwiać. Święty Augustyn powie więc o potrzebie miłosierdzia. Wielka rana wymaga wielkiego lekarstwa. Kolejny krok to przyznanie się do grzechu. Jest niezbędnym warunkiem otrzymania przebaczenia. Grzech nie może pozostać bez kary. Skoro tak jest, Ty bądź tym, który go ukarze. Nie można mówić: sprawił to przypadek albo tak chciało przeznaczenie. I dlatego w procesie przemiany wewnętrznej, nawrócenia, mają nam pomóc 2 cnoty: powściąganie namiętności i opanowanie strachu. 3 krok. Zarówno utrata nadziei, jak i przesadna nadzieja prowadzą do zguby. Nie możemy stracić nadziei. Święty Augustyn posłuży się tutaj przykładem gladiatora, kiedy gladiator wychodził do walki i przed walką zwątpił już w siebie, że zginie, że przegra, to przegrywa, dlatego że stracił nadzieję. Ale czasami człowiek może popaść także w pułapkę przesadnej nadziei, kiedy człowiek mówi: Bóg obiecał przebaczenie wszystkim, którzy się nawrócą, a więc mogę grzeszyć i robić to, co mi się podoba. Nadzieja, której źródłem jest Bóg, jest więc w naszych sercach bardzo ważna. I ostatni krok na drodze odkrywania prawdy o moim grzechu: nie wolno odkładać nawrócenia, trzeba pragnąć dobrego, a nie długiego życia. Nawrócić się trzeba dziś. Dlaczego nie nawrócisz się teraz, kiedy słuchasz tych słów? Dlaczego mówisz, że uczynisz to jutro? Martwimy się, aby nasze życie było długie, natomiast nie przeraża nas, że nasze życie jest złe. Dlaczego chcesz żyć długo i źle? Lepiej chcieć żyć dobrze niż długo. Jeśli zapytam cię, jakiej chcesz szaty, odpowiesz dobrej. Jakiego gospodarstwa, powiesz dobrego. Jakich chcesz mieć przyjaciół, powiesz dobrych. Jakiego chcesz domu, znowu powiesz dobrego. A jakiego chcesz życia, jakie ma być moje życie? Jaka jest więc moja postawa wobec grzechu? Czy prawdę nawrócenia i przemiany serca? Jakie ma być moje życie? I na zakończenie proszę pozwolić, że raz jeszcze zacytuję słowa księdza kardynała Joachima Meissnera, które w jakiś szczególny sposób korespondują z tym naszym świętym zgromadzeniem. Dlatego każdego dnia tak się modlę: Boże, zachowaj mnie w pierwotnej miłości Chrystusa. Mam tu na myśli duchową świeżość, stan zakochania w wielkim, wspaniałym Bogu, którego wysławiać i podziwiać można bez końca. Amen.